Ojcze rektorze, założycielu, ojcze rektorze, pani poseł, szanowni państwo, przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na spotkanie ze studentami tej uczelni i chcę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem tego, co tutaj zobaczyłem, tego, co usłyszałem. To dzieło, w którym uczestniczycie, dzieło zapoczątkowane przez ojca dyrektora, jest dziełem dobrym. Jest dziełem dobrym dla Polski, jest dziełem dobrym dla narodu polskiego. Myślę, że jest dziełem umiłowanym przez Pana Boga. Chciałbym, żeby takie samo poczucie dumy, które słusznie Wam towarzyszy, żeby mogło już wkrótce towarzyszyć nam wszystkim, gdy patrzymy na polskie państwo, gdy patrzymy na polską gospodarkę, gdy patrzymy na pozycję naszego kraju za granicą. W tym tygodniu rząd przyjął przełomowy dokument, tak zwany plan Morawieckiego. To jest plan systemowej zmiany gospodarczej w Polsce. Ten plan opatrzony został takim mottem, które może mało się kojarzyć z gospodarką, ale mottem, które niezależnie od tego, kto jest autorem tych słów, bo ten autor czasami dla niektórych jest kontrowersyjny, te słowa powinny towarzyszyć nam wszystkim. One brzmią tak: Polska będzie wielka, albo nie będzie jej wcale. Stoimy przed wielkimi wyzwaniami jako naród i jako państwo. Przed wyzwaniami dotyczącymi sfery gospodarczej, sfery polityki międzynarodowej i przed wyzwaniami dotyczącymi tej sfery, która jest najważniejsza, sfery kultury, sfery ducha, sfery także mediów. Co jest istotą planu gospodarczego, który przyjęliśmy? Chodzi o taką przebudowę gospodarki, żeby jak największa część tej gospodarki znajdowała się w polskich rękach. To nie jest tak, że jesteśmy zamknięci na inwestorów zagranicznych. Przeciwnie. Potrzebujemy tych inwestycji, witamy je szeroko otwartymi ramionami, ale pod jednym warunkiem. Pod takim warunkiem, że ci zagraniczni przedsiębiorcy, te wielkie międzynarodowe korporacje działają tutaj na takich samych zasadach jak polscy przedsiębiorcy. Nie chcemy żadnych przywilejów dla Polaków i polscy przedsiębiorcy nie potrzebują przywilejów. Potrzebują równych szans. Przez ćwierć wieku we własnej ojczyźnie polscy przedsiębiorcy traktowani byli jako obywatele drugiej kategorii. Rząd planuje wielki program inwestycyjny, wielki program rozwojowy. To jest to słynne hasło biliona. Jeżeli słyszycie pytania, skąd wziąć ten bilion, to muszę Wam powiedzieć, że tak naprawdę w ciągu najbliższych kilku lat na rozwój polskiej gospodarki będzie można przeznaczyć dużo więcej niż bilion. Ten bilion to jest tak bardzo skromnie zakrojony. Ale chodzi o to, żeby ten bilion, te setki miliardów złotych były inwestowane w sposób przemyślany, były inwestowane w takie obszary, w których polska gospodarka ma największy potencjał wzrostu, ma największy potencjał konkurencyjny, w takie obszary, w których już dzisiaj zajmujemy pozycję liczącą się w Europie czy na świecie. No, pierwszy z brzegu przykład, akurat nie z Torunia, przepraszam, że podam przykład z Bydgoszczy, ale chodzi jednak przez cały czas o województwo kujawsko-pomorskie. Nowoczesne pociągi. Po Polsce mogłyby przemieszczać się już na tej najszybszej trasie między Krakowem a Warszawą. Super nowoczesne pociągi produkowane w Bydgoszczy albo produkowane w Nowym Sączu czy w innych bardzo nowoczesnych polskich zakładach. Zamiast tego za dużo większe pieniądze kupiono pociągi zagraniczne. To słynne pendoliny. Tego typu brak szacunku dla trudu pracy polskich robotników, polskich inżynierów, polskich przedsiębiorców, tego typu brak szacunku musi się wreszcie skończyć. Polska gospodarka w jak największym stopniu ma być naprawdę polska. Ale żeby zbudować trwały potencjał innowacyjnej gospodarki, musimy oprzeć jej rozwój w jak największym zakresie na zasobach polskiej nauki. Pan premier Morawiecki przygotowuje w tej chwili taką mapę potencjału gospodarczego Polski. Naszym zadaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest przygotowanie innej mapy, mapy potencjału naukowego. Musimy nałożyć te dwie mapy na siebie, zobaczyć, gdzie one się stykają, gdzie są obszary, w których jesteśmy silni zarówno gospodarczo, jak i naukowo. Dwa dni temu miałem spotkanie z przedsiębiorcami skupionymi w Związku Pracodawców Przemysłu, no, nazwijmy to tak, wydobywczego. To są polskie firmy, które produkują najnowocześniejsze maszyny górnicze, czy szerzej wydobywcze na świecie. Mogą konkurować pod tym względem z fabrykami, z koncernami z dowolnych zakątków świata. Mamy też duży potencjał naukowy, bo przecież polskie uczelnie techniczne od dawna prowadzą badania na światowym poziomie w tych obszarach. I teraz, jeżeli mamy do wydania ten 1 bln złotych, to trzeba w inteligentny, przemyślany sposób skierować te pieniądze tam, gdzie one mogą dać najlepsze dzieło, najlepszy efekt. A więc będziemy budować gospodarkę, polską gospodarkę, w oparciu o zasoby polskiej nauki. Ojciec dyrektor wspomniał o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Przez tę instytucję tylko w tym roku do gospodarki na innowacyjne badania trafi ponad 8 miliardów złotych. Te pieniądze nie mogą być przejedzone. Te pieniądze mają być zainwestowane, tak żeby się zwróciły, tak żeby zapewniły dalszy rozwój polskiej gospodarki. Ale gospodarka to jest tylko jedno z tych wielkich wyzwań, które stoją przed Polską. Wyzwaniem drugim jest to, co dzieje się poza granicami Polski. Skończyły się czasy pokoju. Skończyły się czasy bezpieczeństwa. Europa i to wszystko, do czego jesteśmy tak przywiązani. Pokój, demokracja, prawa człowieka, to wszystko, co tak cenimy, okazało się tylko cienką warstwą zastygłej lawy. Lawy, pod którą kłębią się otchłanie zła i szaleństwa. Polska jest dzisiaj członkiem najpotężniejszej instytucji, organizacji militarnej w dziejach świata, Paktu Północnoatlantyckiego. Jesteśmy też członkiem instytucji, organizacji, która jest wielkim historycznym eksperymentem, trudnym eksperymentem, czyli Unii Europejskiej. Ale czy możemy czuć się bezpieczni? Czy nasze prawa w tych organizacjach, zwłaszcza w ramach Unii Europejskiej, są naprawdę szanowane? Czy jesteśmy traktowani jak równoprawni partnerzy? Moja odpowiedź, odpowiedź obozu politycznego, który mam zaszczyt reprezentować, jest niestety negatywna. Nie. Polska musi o swoje równe prawa konsekwentnie walczyć. Walczyć nie metodami militarnymi na szczęście, ale poprzez wzrost potencjału gospodarczego, poprzez sprawną dyplomację, taką dyplomację, która stać będzie na straży interesu narodowego, na straży polskiej racji stanu, a nie na straży abstrakcyjnych interesów jakiegoś planowanego przez niektórych biurokratów w Brukseli super państwa, takiej federacji europejskiej, w której narody mają się roztopić i zniknąć. Integracja europejska ma sens pod warunkiem, że będzie utrzymana w tych ramach, w jakich zakroili ją, przemyśleli ją, zaprojektowali jej ojcowie założyciele. De Gasperi, Schumann, Adenauer, wielcy politycy i myśliciele chrześcijańscy. Wiemy dobrze, że Kościół docenia i Pan Bóg docenia ich dzieło. Ale to, co dzisiaj dzieje się z Unią Europejską, coraz częściej jest zaprzeczeniem tej pierwotnej, mądrej wizji Unii Europejskiej jako ojczyzny ojczyzn, jako organizacji, która jednoczy suwerenne państwa narodowe. Ten rząd, który reprezentuje, jest zdeterminowany, żeby zachować polską odrębność, polską specyfikę, polską tożsamość narodową, kulturową i religijną. I to jest trzeci obszar wyzwań. Obszar, w którym wasza uczelnia jest na pierwszej linii frontu. Frontu walki o polską duszę, o chrześcijańskie korzenie. Dzisiejsza Europa i cały świat, ale przede wszystkim Europa, zwłaszcza Europa Zachodnia, poddana jest pewnej próbie przemiany duchowej, albo raczej antyduchowej. Media, kultura popularna, także ta kultura wysoka, coraz częściej jest nośnikiem antywartości. Coraz częściej sprzeciwia się chrześcijańskiemu dziedzictwu Europy. Coraz częściej zapomina o naszych korzeniach, tych korzeniach, które tkwią gdzieś głęboko w tradycji judeochrześcijańskiej, w rzymskiej tradycji prawa, w greckiej tradycji klasycznej filozofii. I chcę powiedzieć, że jesteśmy narodem dumnym ze swoich korzeni, dumnym z tego, kim byli nasi przodkowie. Jesteśmy narodem o wielkim potencjale, a jesteśmy też narodem powołanym do tego, jak mówił święty Jan Paweł II, do tego, by wchodzić na areopagi współczesnego świata. Na te areopagi, w których takie jak właśnie kultura, jak gospodarka, jak media. Naszym powołaniem, powołaniem nas jako Polaków i powołaniem nas jako chrześcijan jest wchodzenie na te areopagi, w te obszary, w których rozstrzyga się kształt współczesnego świata i współczesnej duchowości. Mamy tam dać świadectwo. Mamy tam dać świadectwo naszego chrześcijaństwa i naszej polskości. I chcę powiedzieć, że uczelnia, w której murach mam w tej chwili zaszczyt gościć, jest może małą, jak powiedział ojciec dyrektor, może jeszcze małą, ale bardzo ważną placówką w tej wielkiej walce o kształt duszy współczesnego świata, współczesnej Polski, współczesnego człowieka. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy stworzyli tę uczelnię, którzy ją rozwijali. I chcę powiedzieć przyszłym absolwentom, że dzieło, w którym uczestniczycie, jest dobrym dziełem, że wyjdziecie stąd uformowani na uczciwych, ideowych ludzi, wyjdziecie stąd z twardym, prostym kręgosłupem moralnym, wyjdziecie stąd z głębokim zrozumieniem, a przede wszystkim uwewnętrznieniem prawd Ewangelii i idźcie w ten świat i bądźcie wierni tym wartościom, które z tej uczelni wynosicie. Dziękuję wam bardzo.